Pan prokurator Piotr Zając, oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Lublinie. Dzień dobry, panie prokuratorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
No więc na początek garść może historii, panie prokuratorze. Śledztwo komisji w Lublinie w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu od kiedy trwa? No i przede wszystkim najważniejsze chyba tutaj jest te znamiona ludobójstwa.
Pani redaktor, musimy się cofnąć do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy z inicjatywy społeczności 27. Wołyńskiej Dywizji AK zaczęły powstawać pierwsze relacje dotyczące tych zdarzeń. Na podstawie tych relacji w 1991 roku w dawnej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało wszczęte śledztwo dotyczące zbrodni zabójstwa kilkudziesięciu tysięcy osób narodowości polskiej na Wołyniu, które trwało do czasu likwidacji ówczesnej struktury IPN-u, czyli do końca lat 90. i po wznowieniu działalności aktualnie Instytutu Pamięci Narodowej, wróciliśmy do tego śledztwa. Ono jest prowadzone, czyli podjęte zostało w 2000 roku w Oddziałowej Komisji w Lublinie. Analizując ówcześnie zgromadzony materiał dowodowy, pierwotnie przyjęliśmy trzy wersje śledcze, ale szybko po analizie tego materiału dowodowego najbardziej prawdopodobną wersją, która jest potwierdzona dowodowo, stała się wersja, że na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego doszło do zbrodni ludobójstwa. Tutaj należy by jeszcze sprecyzować pojęcie zbrodni wołyńskiej, dlatego że często potocznie przyjmuje się, że zbrodnia wołyńska obejmuje nie tylko zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa wołyńskiego, ale również pozostałych województw Małopolski Wschodniej, czyli Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Lwowskiego, a nawet Rzeszowszczyzny, Lubelszczyzny czy Chełmszczyzny. Śledztwo lubelskie dotyczy stricte województwa, ówczesnego województwa wołyńskiego, natomiast ma to takie rozszerzenie tego pojęcia, ma pewne logiczne konsekwencje, dlatego że Wołyń był pewnym polem doświadczalnym tych działań i ponieważ te działania mające na celu eliminację ludności polskiej z tego terenu przyniosły organizacji ukraińskich nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii sukces, więc one zostały rozszerzone na pozostałe tereny części wschodniej, kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. Przyjęliśmy taką kwalifikację prawną, czyli że na tym terenie doszło do zbrodni ludobójstwa, ponieważ analiza tego materiału dowodowego uzasadniła wersję, że te antypolskie akcje mające na celu fizyczne zniszczenie ludności polskiej z terenu Wołynia zostały zaplanowane i przygotowane przez polityczne i wojskowe gremia przywódcze ONUPA i wykonane przez podległe ministerstwo zarówno oddziały zbrojne, jak i podporządkowane grupy samobrony ukraińskiej oraz zaagitowanych do tego celu chłopów ukraińskich. Morderstwa te zostały podjęte w celu wyniszczenia Polaków jako grupy narodowej, którzy traktowani byli jako przeszkoda dla utworzenia wielkiej Ukrainy, a przemawiały za tym organizacja mordów, przebieg, rozmiary, zasięg terytorialny, motywy akcji, a wszystko to było podszyte jeszcze pewną doktryną ideologiczną, czyli doktryną określoną jako integralny nacjonalizm ukraiński, która przewidywała, tak w skrócie rzecz ujmując, Ukrainę tylko dla Ukraińców, bez innych mniejszości narodowych.
Wiemy, że tych tomów akt jest bardzo dużo. Na pewno możemy mówić o setkach. Panie prokuratorze.
401 tomów w tym momencie.
Panie prokuratorze, czy będzie można komukolwiek postawić zarzuty w tej sprawie, bo już minęło tyle lat od tamtych wydarzeń. No i przede wszystkim, ile tysięcy osób państwo przesłuchują i czy cały czas to śledztwo nabiera jakby nowych kształtów przez nowe wnioski dowodowe, przez nowe dowody w sprawie?
Jak słusznie pani redaktor zauważyła, to tamtych wydarzeń minęło już bardzo wiele lat. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy to śledztwo w latach 2000, czyli po blisko 60 latach od tamtych wydarzeń, trudno było pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czy przypisać odpowiedzialność karną przywódcom organizacji ukraińskich nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii z powodu ich śmierci. Całe przywództwo, a mamy to na myśli Romana Szuchewycza, czy Dmytro Kraczkiewskiego, czy Łytwińczuka, Mykła Ersenicza, Wasyla Sydory i wielu, wielu innych już w tym momencie nie żyło. Pamiętamy, że Bandera został zamordowany w 59. Jeden z ostatnich przywódców Providu, Mikołaj Webet, zmarł w Kanadzie w 98. Nie należy też również zapominać, że w latach 44-55 w walkach z sowieckimi organami ścigania armią sowiecką zginęło ponad 150 tysięcy członków ONUPA. Ponad 100 tysięcy zostało aresztowanych, w tym blisko 8 tysięcy członków zarówno centralnego, krajowych, obwodowych, okręgowych, rejonowych i nadrejonowych prowydów, kierowników okręgów, grup ONU, służby bezpieczeństwa, kureni, sotni itd., itd. Także jak mówię, z powodów biologicznych, z powodów dowodowych nie było możliwości już w latach 2000 przedstawić skutecznie zarzuty określonym osobom. Należy pamiętać, że zaraz po wojnie, jeszcze w czasie w latach 40. były prowadzone procesy przeciwko ukraińskim nacjonalistom, ale dotyczyły one w swojej większości, jeśli chodzi o wojnę, osób, które były zaangażowane w działalność organizacji kolaboracyjnych. Czyli mówimy tutaj o policji ukraińskiej pomocniczej, czy też takich komitetów ukraińskich, które zaraz po przejściu frontu, po przejściu wojsk niemieckich były zakładane w większych ośrodkach polskich i przed zamontowaniem tam administracji niemieckiej zajmowały się wyłapywaniem, czy wskazywaniem, aresztowaniem Polaków, jak również osób narodowości żydowskiej, a później brały udział w ich egzekucjach. O tyle łatwiej było przypisać jeszcze w latach 40. odpowiedzialność za przynależność do takich organizacji kolaborujących, ponieważ były to osoby generalnie znane w tym miejscowych, bo funkcjonowały w środowiskach miejskich, one były znane z ówczesnej społeczności polskiej i można było w jakiś sposób ich później po wojnie identyfikować. Natomiast specyfika mordów, do jakich doszło na terenie Wołynia i modus operandi sprawców był taki, że do tych zbrodni przecież dochodziło przeważnie nocą. Udział w nich brali albo członkowie ONUPA, którzy nie byli znani miejscowej społeczności i sprawcy przewidzieli też taktykę, żeby nie angażować do tego rodzaju zbrodni miejscowych mieszkańców danych wsi narodowości ukraińskiej, którzy by byli znani ofiarom, tylko angażowano do tego z innych wsi po to właśnie, żeby uniknąć rozpoznania. Także kiedy prowadziłem przesłuchania, kiedy jeszcze na początku lat 2000 żyli bezpośredni świadkowie tych zdarzeń i pytałem się, czy są w stanie wskazać, zindywidualizować, kto dokładnie brał w tym udział, albo nie byli w stanie tego zrobić, albo mówili mi, że panie prokuratorze, gdybym ja był na tyle blisko, żeby rozpoznać tego sprawcę, to bym już prawdopodobnie nie żył. Dlatego jest taki problem, był problem w latach 2000, żeby móc skutecznie stawiać zarzuty osobom, które oczywiście musiało być nie tylko zindywidualizowane i wina musiała być na tyle przekonująca, czy materiał dowodowy na tyle przekonujący, że można by stawić zarzut, ale musielibyśmy jeszcze mieć ich zlokalizowanych, prawda?
Czyli... To jest na pewno bardzo trudne, prawda? Ile tysięcy świadków zostało, panie prokuratorze, przesłuchanych i o jakiej skali ofiar mówimy?
Przesłuchaliśmy, odebraliśmy relacje, bo nie zawsze to miał, nie za każdym razem mieliśmy do czynienia z możliwością przesłuchania, ale mamy relacje ponad 5 tysięcy świadków i oczywiście wbrew pozorom cały czas ta inicjatywa dowodowa, jeśli chodzi o osobowe źródła dowodowe, nie jest wyczerpana. Oczywiście ciężko jest dotrzeć do osób, które pamiętały bezpośrednio tamte zdarzenia, chociaż się zdarzają takie sytuacje. Natomiast mamy jeszcze do czynienia, przesłuchujemy osoby, które urodziły się na wojnie w tamtych czasach, były małymi dziećmi, więc generalnie oni sami nie są w stanie odtworzyć przebiegu tych wydarzeń, ale znają to wszystko z relacji osób najbliższych, które też wskazują, kto ewentualnie z najbliższej rodziny poniósł śmierć, co umożliwia nam aktualizowanie tej bazy danych ofiar.
A jeżeli chodzi o skalę, tak?
Jeszcze tylko dodam, że to jest ważne i apeluję też, bo coraz więcej kolejnych generacji potomków ofiar wykazuje zainteresowanie tymi zdarzeniami, próbują odszukać informacje na temat losów swojej rodziny. Dysponują też takimi informacjami z przekazów rodzinnych i zgłaszają się do nas. I to też dzięki nim i dzięki ich relacjom procesowym jesteśmy w stanie cały czas aktualizować te dane. Jeśli chodzi o liczbę ofiar, przyjmuje się oczywiście i to na tym etapie, tak ogólnie rzecz mówiąc, że zakładamy, że zginęło na wojnie między 60 a 80 tysięcy. Natomiast żeby być bardziej precyzyjnym, to mamy w tym momencie przyjęte czy ustalone, że nie mniej niż 1947 lokalizacjach, czyli nie mniej. To może być więcej, ale nie mniej, czyli prawie 2000 lokalizacjach na terenie Województwa Łódzkiego doszło do zbrodni na ludności polskiej. Obejmują one nie mniej niż 3935 zdarzeń. Należy pamiętać, że do zbrodni ludności polskiej dochodziło nie tylko w wyniku ataków na większe ośrodki, nie tylko miały masowy charakter, ale przecież ludność polska była zabijana w trakcie przemieszczania się, w trakcie ucieczek z jednego ośrodka do drugiego. Ludność polska była zabijana w momencie, kiedy dotarła do jakichś większych ośrodków, później próbowała wrócić do swoich gospodarstw, żeby zebrać plony, żeby ratować jeszcze dobytek i później nie wracali. Byli zabijani już na miejscu. Także mamy tych miejsc tysiące i tych zdarzeń tysiące i dlatego dopóki nie wyczerpiemy całego materiału dowodowego, wiadomo, że nie uda nam się najprawdopodobniej nigdy w sposób precyzyjny i w sposób przyporządkowany danymi osobowymi ustalić wszystkie osoby, ale korzystając z różnych narzędzi, również statystycznych, poprzez metody ekstrapolacji, być może nawet poprzez użycie, planujemy, żeby sztucznej inteligencji, żeby szukać wzajemnych powiązań między poszczególnymi zdarzeniami, żeby ta szacunkowa liczba ofiar, po pierwsze, była jak najbardziej precyzyjnie ustalona, a po drugie, żeby jak najwięcej ustalić osób z określonych danych personalnych. Żeby to było jak najbardziej miarodajne, bo dysponujemy tak naprawdę jako pion śledczy, jako prokuratura, część prokuratury polskiej, posiłkując się też możliwościami, kiedy daje korzystanie chociażby z biegłych, czy też z policji, doprowadzi do tego, że nasze ustalenia, jeśli chodzi o liczbę ofiar, będą najbardziej miarodajne.
Panie prokuratorze, no i teraz chyba jedna z najważniejszych spraw, jak wygląda współpraca pomiędzy stroną polską, czyli państwem, prokuraturą, a stroną ukraińską?
Skierowaliśmy od początku naszego śledztwa kilkanaście wniosków do strony ukraińskiej. Głównie chodziło nam o różnego rodzaju materiały o charakterze archiwalnym. I do 2016 roku ta współpraca była zadowalająca, natomiast od 2016 ogólnie rzecz mówiąc, nie możemy mówić, że ta współpraca funkcjonuje w sposób zadowalający. Początkowo argumentowano, że danych materiałów, których my oczekujemy, że nam zostaną udostępnione, nie ma względnie, że akurat trwa przenoszenie tych dokumentów archiwalnych z których były deponowane do nowo tworzonego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przez ostatnie 3 czy 4 lata, odmawiając nam udzielenia czy realizacji określonych wniosków, powołuje się na to, że udzielenie takiej pomocy mogłoby zaszkodzić suwerenności, bezpieczeństwu, czy też interesom narodowym Ukrainy. Także no, ta współpraca w tym momencie praktycznie nie istnieje.
Czyli od 10 lat ta współpraca istnieje?
Tak. Blisko. W 2016 roku na nasz wniosek strona ukraińska powiedziała, że nie posiada danych materiałów. My nie jesteśmy w stanie tego zakwestionować. Natomiast później to już powoływanie się na interes narodowy Ukrainy no, świadczy o tym, że nie są chętni, strona ukraińska nie jest chętna do współpracy.
A czy ich nie obowiązuje prawo międzynarodowe w tym zakresie? Czy tutaj nie ma jakichś wytycznych? Bo wiemy, że jest ratyfikowana i uznawana przez Ukrainę ta konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, prawda, z 1948 roku. To ich nie obowiązuje, czy jak to wygląda, panie prokuratorze?
Obowiązuje również umowa między Rzecząpospolitą Polska Ukraina z 24 maja 1993 roku o pomocy prawnej w stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. I w oparciu o tę umowę my się zwracaliśmy o rekwizycje międzynarodowe. No ale tutaj strona ukraińska w swoich odpowiedziach powołuje się na ten interes narodowy. Między innymi w odpowiedzi z bodajże z 2024 roku Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy odwołało się do uregulowań artykułu 2 Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z 1959 roku oraz do artykułu 19 umowy między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską o pomocy prawnej, argumentując, że udzielenie takiej pomocy może zaszkodzić interesom narodowym Ukrainy.
Jak pan to czyta? Jak pan to czyta, panie prokuratorze, o tym interesie narodowym Ukrainy w tym zakresie?
Panie redaktor, no strona ukraińska nie jest chętna do współpracy i tylko w ten sposób mogę to skomentować.
Rozumiem, to teraz jeszcze pytanie, jak ta współpraca wygląda z innymi krajami, bo wiem, że zgłaszali się państwo między innymi do Niemiec, między innymi do Rosji. Czy oni jakoś pomogli w tej sprawie?
W przypadku Rosji kierowaliśmy rzeczywiście rekwizycję, pomoc prawną i w odpowiedzi, bo oczekiwaliśmy na udostępnienie określonych materiałów archiwalnych, w odpowiedzi otrzymaliśmy broszurkę. Czyli jakieś opracowanie rosyjskich archiwistów dotyczących interesujących tematów, no ale ta broszurka nie stanowi dla nas wiarygodnego materiału dowodowego. Pracować możemy jedynie na uwierzytelnionych dokumentach pochodzących z oryginałów, a nie na jakichś opracowaniach. I to było wszystko, jeśli chodzi o stronę rosyjską. W przypadku strony niemieckiej, z uwagi na fakt, że często świadkowie, nasze źródła osobowe dowodowe zeznawały, że po takich masakrach, do których dochodziło na terenie poszczególnych ośrodków, kiedy przyjeżdżały jednostki policyjne czy wojskowe Niemiec, w jaki sposób to te masakry, te zbrodnie były dokumentowane przez Niemców. Robili zdjęcia, być może sporządzali raporty. I zwróciliśmy do strony niemieckiej z prośbą o odszukanie tego rodzaju materiałów. No, natomiast strona niemiecka powiedziała, że ten materiał jest zbyt dla nich rozproszony, że nie są w stanie przeprowadzić tak ogromnej kwerendy, bo musieliby śledzić losy poszczególnych jednostek, więc nie byli nam w stanie udzielić takiej wiarygodnej, jednoznacznej odpowiedzi. Poza tym z naszych ustaleń wynika, że faktycznie większość tej dokumentacji, która była wytworzona przez organy administracji policyjno-wojskowej, okupacyjnej, dostała się w ręce Sowietów, więc wracamy do punktu wyjścia, bo prawdopodobnie te materiały znajdują się na terenie Rosji, czyli w archiwach sowieckich.
Panie prokuratorze, to teraz pytanie, jak uda się jakimś cudem zakończyć to śledztwo, to jakie to będzie miało skutki dla rodzin wołyńskich, dla tych, którzy najbardziej ucierpieli w tej zbrodni, w tym ludobójstwie?
Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować, zindywidualizować jak najwięcej ofiar, czyli wskazanie z imienia i nazwiska osób, które poniosły śmierć, odszukanie właśnie wszystkich możliwych osób. Oczywiście dokonanie oceny prawnej, to ponieważ prokuratora IPN-u jest częścią prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej, więc to będzie ocena prawna polskiego organu, na który będzie można się powoływać przy jakichkolwiek kontaktach z innymi stronami. Mam nadzieję, że liczba ofiar będzie jak najbardziej miarodajna, jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości. I to będzie tak naprawdę stanowisko państwa polskiego poprzez naszą decyzję co do oceny prawnej tamtych wydarzeń, co do osób odpowiedzialnych, co do genezy, przebiegu. Mhm. Także to będzie, mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej taka pełna
rzetelna, rzetelna informacja. Czy my będziemy po zakończeniu właśnie tego śledztwa, będziemy mogli mieć jakieś roszczenia? Jak pan myśli, czy to da jakieś pole do jakiejś decyzji?
To jest kwestia, myślę, stosunków międzynarodowych, bo tutaj w przypadku postępowań karnych tak naprawdę roszczenia można mieć wobec sprawców. Tutaj na etapie normalnych prawa karnego. Tutaj w tym przypadku, jak wiadomo, już z powodów biologicznych, faktycznych, tych sprawców fizycznie nie ma, więc to jest kwestia relacji międzypaństwowych, żeby dochodzić jakichkolwiek roszczeń.
To są te aspekty prawne, to są te aspekty związane z tym międzynarodowym prawem, a teraz zapytam się pana jako prokuratora, ale przede wszystkim człowieka. Jak pan słuchał tych zeznań, jak pan analizował te materiały, to co pan myślał, co pana tak zdziwiło, wstrząsnęło w tych materiałach?
Zetknąłem się, pani redaktor, na początku lat 2000, kiedy jeszcze te osoby były w stanie relacjonować, jeszcze żyły, pamiętały, z tak wstrząsającymi relacjami, że to mroziło krew w żyłach. Nie można było po tym zasnąć. Pamiętam taką sytuację, kiedy przesłuchiwana kobieta opowiadała, jak straciła dziecko na ręku, będąc w stodole razem z całą swoją rodziną. Została postrzelona przez sprawców. Członkowie rodziny zostali przez ukraińskich nacjonalistów zostali rozstrzelani. Ona trzyma wtedy malutkie dziecko na ręku i pocisk przeszły jej rękę, przeszedł przez dziecko, zabijając jej dziecko i utkwił w piersi. I ona straciła przytomność, budziła się, kiedy ta stodoła, w której się znajdowali, była już podpalana, więc udało jej się wyczołgać. I to wrażenie, które odniosłem przy tym przesłuchaniu, spotykało fakt, że ta kobieta pokazała mi blizny, które zostały po tym zdarzeniu na ręku. I informacja, że ten pocisk, który przeszedł przez jej rękę, przeszedł również przez jej malutkie dziecko. No to jest niewyobrażalne. Te historie, ten możliwość naocznego kontaktu z tymi osobami, które to przeżyły.
Tak, na pewno to jest wstrząsające. Rozumiem, że dużo było takich zeznań i takich momentów trudnych.
To są traumatyczne przesłuchania. To były traumatyczne. Już teraz, jak mówię, z przyczyn związanych z odległością czasową już takich osób praktycznie nie jesteśmy w stanie przesłuchać. Natomiast ja to cały czas w pamięci mam te przesłuchania, które wtedy przeprowadzałem.
Panie prokuratorze, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się umówić na taką dłuższą rozmowę. Może przyjedzie pan kiedyś do Warszawy, bardzo serdecznie zapraszamy, albo my do Lublina i wtedy będziemy mieć po prostu nieco więcej czasu, dobrze?
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzymy dużo wytrwałości.
Dziękuję.
I wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Mówił pan prokurator Piotr Zając. Pan prokurator, który zajmuje się śledztwem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, właśnie w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu.